Groch, bób, soczewica, dziś wegetarian zachwyca, a kiedyś raczył się nimi lud pospolity. Krzysztof Zieliński, studio,
dzień dobry, witam
cię. No właśnie, dzisiaj porozmawiamy sobie o dawnych źródłach białka. Anonsowaliśmy już ten temat tydzień temu. No, bywało tak, że przecież mięsa nie było tak dużo, a białko trzeba było jeść. Szukali ludzie białka w pokarmie roślinnym, to głównie w roślinach strączkowych. I dzisiaj właśnie o tym porozmawiamy.
Tak, bo to zapełniało żołądek, dawało odpowiednią energię, praca była ciężka wówczas, pamiętajmy, a jednocześnie miało te mikroelementy, miało te witaminy, które po prostu no, trzeba było spożyć. Ale podstawowym walorem, można by powiedzieć, tak jak sięgałem do różnych źródeł i sobie po prostu poczytałem na te dzisiejsze nasze spotkanie, to był walor przechowywania. Suszony czy groch, czy bób spokojnie mógł sobie trwać, a szczególnie groch, któremu po prostu czas, a można by powiedzieć, nie przeszkadza.
No pamiętajmy, nie było lodówek.
Komora, ewentualnie piwniczka, gdzie tam były te stałe temperatury i wilgotność i te woreczki właśnie z grochem, z bobem po prostu sobie spoczywały.
Czy groch był rzeczywiście taki najbardziej popularny, bo to tylko właściwie groch doczekał się różnych staropolskich przysłów?
Tak, jest tego naprawdę pod dostatkiem. To znaczy, że on był z nami naprawdę zawsze. O tak to można po prostu nazwijmy. I to na terenie całej Polski, o to można by powiedzieć tak dzisiejszej. Chociaż trafił do Europy, miejmy tą świadomość, właśnie z Bliskiego Wschodu. Z tym, że szedł, można by powiedzieć, tą częścią Grecja, Rzym i przez Karpaty dotarł po prostu do nas. Była to roślina dziko rosnąca, która została oczywiście, tak jak wiele różnych elementów dotyczących tej tradycji rolnej, hodowlanej, udomowiona. Natomiast no, okazało się, że nasi prapra mieszkańcy tych terenów, Słowianie, bardzo chętnie, że tak powiem, zaczęli po prostu z tym eksperymentować. Był, pojawiał się, natomiast można by powiedzieć tak, choćby słynne przysłowie groch z kapustą, prawda, który ma wielorakie zdarzenie. Natomiast XV wiek mamy już rzeczywiście masę literatury, wspominek, gdzie on królował na polskich stołach i to naprawdę nie tylko tych chłopskich, ale tych także niezwykle ciekawych, związanych z kuchnią dworską czy kuchnią no, królewską, tak to może nazwijmy. Stał się polepszaczem smaku, zagęszczaczem, rzeczywiście właśnie tutaj też trzeba wspomnieć, on po prostu przykrywał czasami niezbyt świeży smak nadpsutego jedzenia, no bo rzeczywiście pod tym względem spełniał swoje walory bardzo szybko. Natomiast ciekawostka jest taka, w momencie kiedy pojawiła się w XVIII wieku fasola, groch, no i trochę bób oczywiście, zaczął być po prostu odsuwany. Lubiliśmy to, zajadaliśmy się tym przez całe stulecia. W momencie pojawienia się fasoli, groch stał się, jeśli chodzi o kuchnię panujących, jeśli chodzi o kuchnię tych takich lepszych stołów, stał się oczywiście mniej chętniej wykorzystywany i od tego czasu można to nazwać, że stał się pożywieniem, źródłem pożywienia chłopstwa i biedoty. Był bardzo łatwy do przechowywania, mówiliśmy już o tym, więc bardzo wygodny w tych czasach, kiedy po prostu nie było innych możliwości przetrzymywania żywności i właśnie był idealny jako zapasy na tak zwane chude dni. Mówiliśmy kiedyś, pamiętasz, o przednówku, więc zawsze można było się po prostu tym ratować, ale przez to, że był z nami non stop, on właśnie stał się tym elementem tych różnego rodzaju przysłów staropolskich, wiejskich. Był także elementem oczywiście wytyczał kalendarz świąt kościelnych, liturgicznych. No, najbardziej mi się spodobał święty Józef Groch Siać Karze. To jest 19 marca. Wtedy po prostu można już było spokojnie groch wysiewać. Bardzo ciekawe informacje, przysłowia mówiły także o należytym dbaniu o uprawy. Gdzie pan na polu nie chodzi, tam groszek się nie rodzi. Groch był także synonimem, oznaką dostatku. Kiedy groch w chałupie, a kapusta w kłodzie, to bieda nie do bodzie. Więc można by powiedzieć, że rzeczywiście mając te woreczki ususzonego grochu, można było spokojnie patrzeć w perspektywy. Jest rzeczywiście tym elementem naszej kuchni. No, przysłowiowa grochówka.
Czy bożonarodzeniowa kapusta z grochem już niebawem.
Absolutnie tak, niebawem będziemy się zajadać. Powiem szczerze, jak tu przyjechałem, to dopiero zacząłem, osiedliłem się na Podkarpaciu, dopiero poznałem smak bożonarodzeniowej kapusty z grochem. Na początku trochę uwierał w zębach, ale teraz po tylu latach nie wyobrażam sobie świąt bez solidniej łychy grochu z kapustą po prostu na talerzu, przy stole wigilijnym. Więc można by powiedzieć, że groch jest naprawdę bardzo ważnym elementem. Podobnie jak i bób, słuchajcie.
No właśnie, jak to z tym bobem było? Bo kiedyś bób dość powszechnie występował w pożywieniu naszych przodków, a teraz to tak właściwie wchodzi tylko w zasadzie do kuchni wegetariańskiej, wegańskiej. To jest w ogóle drogie, to są drogie nasiona.
Powiem ci tak, znowu wspomnę o mojej ukochanej małżonce, która dba o to, że jak jest bób świeży, to się nim po prostu zajadamy. Kupuje go na targowicy, wsypuje, gotuje, doda tam troszeczkę soli, doda troszeczkę jakichś innych ziół i my po prostu go zajadamy. Ja uwielbiam go w całości. Moje dzieciaczki po prostu lubią sobie tą skórkę po prostu ściągnąć. On jest rewelacyjny. No, mam córki wegetarianki, może dlatego. Bób jest najstarszą znaną nam rośliną strączkową i rzeczywiście tym naszym prasłowianom towarzyszy z nami. Basen Morza Śródziemnego, słuchajcie, w starożytnym Egipcie znany. Nasiona bobu odnaleziono w czasie wykopalisk Troi. Wyobrażasz sobie takie ciekawostki, czy właśnie historyk i pisarz rzymski, Plinius Starszy, pisał o tym, że właśnie Rzymianie najbardziej cenią sobie właśnie bób. Więc można być, tradycja jest cudowna, nasza także. Teraz masz rację, w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat tronowanie tego bobu się zachwiało, ale absolutnie nie mogę się z tym zgodzić, że po prostu jego nie było, bo dania z bobu są wymienione w wielu różnego rodzaju książkach, które żeśmy wspominali nie tak dawno, książkach tych takich kamieni milowych, jeśli chodzi o literaturę książek kucharskich XVIII wieku, wieku XIX. W wieku XVIII, podobnie jak i groch, niestety ta fasola zdominowała. Była nowinką, była czymś łatwiejszym w utrzymaniu, poza tym dawała jakieś tam dodatkowe walory smakowe, ale wiek XX spowodował, że znowu zaczęliśmy wracać w okresie międzywojennego dwudziestolecia. Bób zdał się znów, podobnie jak i groch, stał się bardzo popularny. Teraz, szczególnie ostatnie 20-30 lat, kiedy ta kuchnia wegetariańska, wegańska zaczęły po prostu dominować, nagle okazało się, że z bobu można zrobić masę rzeczy. Ja, jeśli pozwolisz, opowiem Państwu o umiejętnym łączeniu kuchni mięsożerców, do których się niestety albo na szczęście zaliczam, z kuchnią wegetariańską. Otóż w miejscowości Jasło udało mi się po prostu spróbować rewelacyjnego kotleta mielonego, nadziwanego bobem. To było coś niezwykłego. Otóż potem zacząłem to sprawdzać. Okazało się, że są dwie techniki łączenia kotleta mielonego z bobem. Albo w procesie produkcji do masy mięsnej dodajemy po prostu ugotowany bób, po prostu, który tworzy już taką jednolitą masę i to się przełyka myślinę, bo pamięć jest naprawdę rewelacyjna. I to rzeczywiście daje dodatkowy posmak, bo powiedzmy sobie szczerze, bób jest czymś ciekawym, jeśli chodzi o smak i zapach. Natomiast ja jadłem właśnie coś takiego, że w kotlecie jeszcze nie smażonym robiło się taką maleńką jamkę, taką kieszeń w środku. Wciskało się tam po prostu ugotowany wcześniej bób i to potem panierowało się w bułce, tarce, w jajku, wrzucało na smalec, na patelnię i po prostu to dało niesamowity efekt smakowy. Bardzo Państwu polecam. Idealna pora, mięso mielone, bób na pewno gdzieś tam się uda znaleźć. Słuchajcie, czasami można wykorzystać nawet mrożony. Polecam bardzo.
Smakuje taki sznycel nadziewany bobem.
Słuchajcie, nadziewany bobem jest rewelacyjny. Mniejszą tradycję mamy, słuchajcie, współcześnie, jeśli chodzi o soczewicę.
Właśnie, ta soczewica mnie też interesuje, bo kiedyś, kiedy zjadłam pierwszy raz pierogi z soczewicą na Lubelszczyźnie, to pokochałam ten smak. I myślę, że warto o niej porozmawiać.
Nie wspomniałem o tym przy bobie, ale powiem Państwu tak. Otóż szperając w różnego rodzaju materiałach, znalazłem taką informację, że bób i soczewica były w czasach na przykład późnego średniowiecza, początków czasu nowożytnej, bardzo chętnie wykorzystywane jako farsz do nadzienia pierogów po prostu. Więc okazuje się, że soczewica się pojawiała w literaturze bardzo poważnie. Mówiłem, wracamy cały czas, to nasz, można powiedzieć, takie źródło, czyli Mistrz Czarniecki i jego Compendium Folklorum. Polewka soczowicze, tak to się wówczas nazywało, 1682 rok. Soczowicę piękno wstaw w garncu przestronno, włóż pietruszki niemało i cebulę całkiem, pieprzu, kwiatu, oliwy dodawaj z grzankami lub białego chleba lub rżanego. Więc mamy po prostu możliwość, polewkę bardzo prostą, wręcz nawet na opartego można by ją dzisiaj wykonać. Soczewica pojawiała się, to jest kuchnia dworska, pamiętajmy o tym, ale Mistrz Czerniecki nie był pierwszy, który odkrył właśnie te pożywne ziarenka soczewicy. Szymon Syreński, profesor Akademii Krakowskiej, lekarz, botanik, badacz leczniczych właściwości ziół, w zielniku napisanym 70 lat wcześniej, czyli na początku wieku XVII, radził: do jedzenia miasto jarzyny bywa tym sposobem ważona jako pęcak. Jedno dla przyjemniejszego pożywienia przydają pospolicie do niej cębru i poleju jako do pęcaku kopru ogrodowego, swojskiego i łuku. Trudno to oczywiście zrozumieć, ale soczowica pojawia się po prostu w naszych naprawdę podstawowych literaturze z wieku XVII. Soczewica, mówiąc współcześnie, stała się znowu bardzo popularna w okresie Polski międzywojennej. Na przykład znalazłem taki przepis właśnie na soczewicę. Goście, którzy płynęli batorem do Ameryki, mogli po prostu skorzystać. Potem oczywiście PRL zamknął nam tą soczewicę. Teraz znowu zaczyna powoli się wkradać. Są z niej robione różnego rodzaju pasty. Szczególnie właśnie wegetarianie i weganie mają okazję popróbować ją w różnego rodzaju dania gotowych.
Ja polecam szczególnie pierogi z soczewicą, z takim farszem z soczewicy, z cebulką, z pieprzem, z natką, na ostro. Tak. Naprawdę przepysznie to smakuje. No i cóż, nie wiem jak ty, Krzysiu, jak państwo w ogóle, bo ja tak po tych naszych audycjach to często właśnie próbuję w domu coś w sobotę, w niedzielę, kombinować właśnie z tymi naszymi przepisami, więc pewnie dzisiaj przypomnę sobie smak pierogów z soczewicy. Zwłaszcza, że soczewicy nie trzeba za długo moczyć, ona dość szybko się
gotuje. To nie fasola, którą powiedzmy, że wspomnę o grochu. Natomiast masz absolutną rację, na niedzielę, dzisiaj mamy sobotę, można spokojnie się przygotować.
To soczewica, ale jestem też ciekawa, co o soczewicy pisała Lucyna Ćwierczakiewiczowa, bo my państwu obiecywaliśmy już, że będzie kolejna audycja poświęcona autorkom książek kucharskich, które pojawiały się nie tylko w Polsce, ale także i w Europie. I dlatego też myślę, że dziś możemy zapowiedzieć, że za tydzień to będą u nas królowały panie
kuchmistrzynie.
Kuchmistrzynie na salonach, które potrafiły wyczarować fantastyczne rzeczy, bo tak właściwie to do końca nie wiadomo, czy kobiety, czy mężczyźni lepiej gotują.
Najlepszymi kucharkami są nasze babcie, mamy i żony. I tej wersji się trzymam.
Więc pozdrawiamy żonę pana Krzysztofa, która świetnie mu gotuje. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, pozdrawiam.
I do usłyszenia za tydzień.